A pytanie do Pawła Bobołowicza o przedmiot jutrzejszych czwartkowych głosowań w Radzie Najwyższej zadał pan dr Jerzy Targalski, historyk, dziennikarz związany m.in. z Gazetą Polską. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to może siłą rzeczy zapytam o tą Ukrainę. Co pan myśli na cały ten protest i demonstrację, którą Michał Saakaszwili organizuje pod Radą Najwyższą w Kijowie?
No, Michał Saakaszwili usiłuje wrócić na scenę polityczną. Jest to oczywiście w interesie opozycji. Ma poparcie zarówno Julii Tymoszenko, jak i Sadowego, mera Lwowa. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, czy uda się zdestabilizować wrażliwą równowagę w tej chwili na Ukrainie, czy nie. Myślę, że jednak nie. Tylko, że mówię, no tu Saakaszwili nie odgrywa roli samodzielnej, tak?
Jest narzędziem polityki
rosyjskiej. Tak, jest narzędziem, ale jest narzędziem świadomym. To znaczy, on sobie zdaje sprawę, że jest narzędziem, bo tylko będąc narzędziem w rękach silniejszych partnerów, tych opozycyjnych, no może znów powrócić na scenę polityczną. Moim zdaniem powinien raczej przejść na emeryturę lub do Sulejówka. No ale trudno jest zrezygnować z polityki, jak się w niej już tyle lat było i to na samym szczycie.
Bo ta swoista dymitriada zaczęła się w Polsce. Przecież on z Polski na Ukrainę wkroczył, tam czekała Julia Tymoszenko i razem poszli do Kijowa. Czy Polska powinna takiej akcji przeszkodzić?
Nie powinniśmy się do tego wtrącać, moim zdaniem. To jest rozgrywka wewnątrz ukraińska, tak? Julia Tymoszenko też usiłuje odgrywać większą rolę, też czasy splendoru ma już za sobą. No to takie jednoznaczne opowiedzenie się po którejś ze stron byłoby dla nas moim zdaniem niekorzystne.
No ale to trochę jak kiedyś premier Ewa Kopacz mówiła o tym domie i o tych dzieciach i o tym pożarze. To nie jest
ale
tak, że Rzeczpospolita jest poważnym krajem i powinna kreować politykę u swojego sąsiada, który no, niezbyt...
Może nie kreować politykę, tylko po prostu starać się wpływać stabilizująco, tak? Natomiast wtrącanie się w tak wewnętrzne rozgrywki byłoby dla nas szkodliwe. Polska powinna wpływać w takim kierunku, żeby Ukraina się rozwijała, żeby zacieśniała z nami stosunki. To jest budować wspólnoty interesów powinniśmy na tej zasadzie, prawda? Czy wspierać te ugrupowanie na Ukrainie, które nie widzą w Polsce przeciwnika.
Czyli racją stanu Rzeczypospolitej jest utrzymanie obecnie rządzącego układu politycznego w Kijowie?
Ale nie ma w tej chwili żadnej alternatywy. Ten układ jest kiepski oczywiście, natomiast nie ma alternatywy. W interesie naszym jest, żeby Ukraina bardziej się wiązała ze Stanami Zjednoczonymi niż z Niemcami, czyli im dalej Ukraina od Niemiec, tym dla nas lepiej.
Przejdźmy do wczorajszej wizyty prezydenta Turcji Recepa Erdoğana w Warszawie. Dobrze, że polski rząd przyjął polityka, który nie tylko ma kłopoty z przestrzeganiem praw człowieka u siebie, ale także w wymiarze geopolitycznym gra raczej w drużynie naszych przeciwników niż naszych koalicjantów.
No ale z panią premier Beatą Szydło się nie spotkał, więc rząd nie przyjął. To prezydent przyjął.
No ale i marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezydent. No zabrakło, nie wiem czy w to wierzyć, że powodem odwołania spotkania była kwestia wypadku tragicznego na południu Turcji w kopalni. Czy to jest tylko zasłona dymna, jak pan doktor myśli?
Nie, no to może być prawda. Natomiast cała wizyta miała charakter taki teatralny. To ja bym do niej w ogóle żadnego znaczenia nie przywiązywał. Dlatego, że Recep Erdoğan chciał dać przytyczka Niemcom, co zawsze jak ktoś daje przytyczka Angeli Merkel, to jest czyn zbożny i przyjemny dla Polaka, a prezydent Duda pokazał, że nie jest wrogiem świata islamu, no więc odegrano teatr i to się skończyło, także tu mówię, nie przywiązywałbym do tego żadnej wagi. Tym bardziej, że no rzeczywistość jest taka, że tutaj nie chodzi o to, że tam nie ma demokracji, łamane są prawa człowieka w Turcji, bo to nikogo nie obchodzi na świecie, rzecz jasna. Tylko o to chodzi, że Recep Erdoğan prezydent Turcji, no cały czas flirtuje z Rosją. Wprawdzie ostatnio anulowano albo wstrzymano realizację porozumienia o zakupie broni w Rosji, no ale cały czas jest budowany Turk Stream, którym będzie szedł gaz do Turcji, a z Turcji odnogą do Bułgarii, stamtąd przez Serbię na Węgry, no i zobaczymy, może nawet do Austrii, jak Putin zostanie wicepremierem Austrii. Także trzeba na to spojrzeć no, szerzej.
To skoro już została wywołana Austria, to omówmy tamtejsze wybory. Pewnie będzie koalicja Partii Wolności ze zwycięskimi chadekami. To jest zwrot dla Polski dobry, bo wiele osób mówi, że to pozwoli poszerzyć blok Europy Wschodniej także w negocjacjach o nowy kształt Unii Europejskiej.
No, niewątpliwie pozwoli poszerzyć od Putina. Tak, ja się zgadzam. Tylko czy nam na tym zależy? No, chodzi o to, że ci, którzy tak mówią, dostrzegają tylko jeden element całej układanki. Zacznijmy od tego, że ja się nie słyszałem w prawdziwym wyniku wyborów, bo 700 tysięcy głosów korespondencyjnych, nie wiem, nie słyszałem, żeby zostały obliczone, prawda?
W czwartek wieczorem podobno mają być oficjalne wyniki.
No właśnie,
wyniki.
A głosy korespondencyjne, jak wiadomo, służą do fałszowania wyborów i dlatego w Polsce są ludzie, którzy popierają głosowanie korespondencyjne tudzież internetowe, które również służy do fałszowania wyborów. Także na ostateczne wyniki po fałszerstwach trzeba poczekać do czwartku, to po pierwsze.
No bo świeża historia z wyborami prezydenckimi pokazuje, że w Austrii różnie to bywa.
No nie tylko w Austrii, wystarczy przykład Polski. No, być może Austria poszła śladami Polski, tego nie wiemy jeszcze, zobaczymy. Tutaj Polska ma bardzo duże doświadczenia. Natomiast wyniki wyborów, gdyby się okazało, że są takie, jakie są, prawda, a nie inne, i na przykład nie okazało się, że 700 tysięcy głosów korespondencyjnych zostało oddane na socjaldemokratów, albo na kogoś innego w ogóle, no to mamy do czynienia z dwoma elementami. Po pierwsze, zwycięstwo Chadecji i Kurca jest dla nas pozytywne, ponieważ wzmacnia nasz opór przeciwko Angeli Merkel i jej dążeniu do zniszczenia Europy celem podporządkowania jej Niemcom. Ale jeżeli to będzie koalicja z Partią Wolności, wolnościową w zasadzie Freiheitliche Partie Österreich pana Heinza Christiana Strache, no to mamy do czynienia z pierwszym poważnym politycznym zwycięstwem Putina, bo to partia proputinowska wejdzie do koalicji. Partia, która utrzymuje ścisłe kontakty z takimi oligarchami rosyjskimi jak Małofiejew i Władimir Jakunin, którzy zostali oddelegowani przez Putina oczywiście na prawicę europejską celem jej infiltracji i kontrolowania. No i oznacza to, że będziemy mieli wicepremierem, jako wicepremiera w Austrii Putina, no, albo tam jego delegata. No. Bo tak należy pana Strache traktować. Przypominam o tajnym spotkaniu z 31 maja 2014 roku w Wiedniu, w którym brał udział pan Strache i oligarchowie rosyjscy plus niejaki Dugin, teoretyk ruchu eurazjatyckiego, czyli no, najnowszej wersji imperialnej ideologii rosyjskiej. Było to spotkanie z okazji 200-lecia Świętego Przymierza. Ja rozumiem, że Polacy po szkole ubekistańskiej nie wiedzą, co to było Święte Przymierze, bo przecież trudno, żeby się uczyli historii Polski w szkołach PRL-u bis, no ale to było przymierze, które przypieczętowało brak Polski na scenie politycznej w XIX wieku. Więc
Austria już jest zupełnie innym krajem.
Tak, ale to pan Strach odwoływał się do Świętego Przymierza.
To tradycje. Zostały pytanie, jak te tradycje napełnić siłą i treścią polityczną, kiedy państwo z wielonarodowego, no może nie silnego, ale ludnościowo liczebnego kraju stało się 10-milionowym państwem? Ile?
No tak, ale to wtedy mamy w Grupie Wyszehradzkiej już dwa państwa prorosyjskie, orientacji prorosyjskiej, Węgry i Austrię, prawda, jeżeli by przystąpiła do Grupy Wyszehradzkiej. Mamy Słowację, która jest czymś w rodzaju takiej, no, kondominium rosyjsko-niemieckiego i mamy Czechy, które są wyraźnie proniemieckie z wpływami rosyjskimi, no i tylko jedyna Polska jest tutaj niezależna od swoich dwóch silnych sąsiadów. Więc ja rozumiem, że te androny o tym, jak się z panem Strachem Grupa Wyszehradzka umocni, no to głoszą ludzie, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią.
W tym studium Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w poniedziałek, komentując pierwsze sondażowe wyniki wyborów w Austrii, właśnie mówił, że szkoda, że wygrała Chadecja pod wodzą Sebastiana Kurza, bo to tylko farbowany lis, a tak naprawdę nic się nie zmieni, a prawdziwą zmianą nastawienia rządu w Wiedniu byłaby właśnie partia wolnościowa.
No ale pan Czarnecki powinien wiedzieć, czym jest partia wolnościowa, ponieważ bierze pieniądze z zasiadania w Europarlamencie, a tam partia pana Strache razem z Frontem Narodowym, razem z francuskim, razem z partią wolności Gerta Wildersa tworzy osobną grupę, która ściśle współpracuje z Rosją Putina, więc patrzenie jednostronne pod kątem tego, że tutaj, prawda, nie lubią muzułmanów, czy nie podporządkują się Angeli Merkel, a niedostrzeganie, że podporządkują się Putinowi, uważam u polityka za wyjątkową ślepotę.
Kiedy prezydent Turcji był w Warszawie, na południowych granicach Turcji doszło chyba do przesilenia, przynajmniej tak się mówi, zdobyciem Rakki w Syrii, a z drugiej strony w Iraku powolne wypieranie peszmergów, oddziałów kurdyjskich przez siły rządowe Iraku. Jak pan odczytuje to, co się napisało?
Moment. To nie jest do końca tak. No, jak zwykle, ja nie wiem, czy dziennikarze nie mogą trochę poświęcić czasu na naukę, dlatego że ja wiem, że dziennikarze...
W tej chwili właśnie to robimy.
To jest taki zawód opierający się na ignorancji, ale dziękujemy, trzeba wiedzieć, bardzo, że jeżeli chodzi o Kurdystan iracki, Kurdowie dzielą się tam na dwie grupy, na zwolenników Barzaniego i zwolenników Talabaniego. Jest to podział... No, nie tylko polityczny, ale przede wszystkim plemienny i to oddziały peszmergów Barzaniego zostały wyparte, czy opuściły Kirkuk, natomiast oddziały Talabaniego pozostały na miejscu i są prowadzone rozmowy, więc władzom szyjskim z Bagdadu udało się w tym momencie podzielić Kurdów, tak? Patrzę, to jest sprawa bardziej skomplikowana.
Nie, ale by było referendum, mówiło się, że być może jest wstępne, dość mgliste, jednak zapewnienie Stanów, że są gotowi pomóc Kurdom do poszerzenia swojej autonomii. Teraz to wydaje się oddalać.
To zobaczymy. Tu nie chodzi o poszerzenie autonomii. Tu chodzi przede wszystkim o obszar autonomii. Dlatego, że Kurdystan iracki, ten region autonomiczny, który nie jest kwestionowany przez władze szyickie w Bagdadzie, nie obejmuje wszystkich terenów zamieszkałych przez Kurdów. Kurdowie również mieszkają na południe od regionu autonomicznego. Są to jednak tereny, na których mieszka też mniejszość arabska, prawda? I głównie chodziło o to, czy Kirkuk, no a z tym wszystkim wiąże się sprawa ropy, prawda?
To prawda,
czy Kirkuk i inne tereny będą należały do autonomii, czy nie, bo Kurdowie chcą objąć cały ten obszar autonomią, a nie tylko ten, który został kiedyś wydzielony.
W Iraku niedawni sojusznicy już wzięli się, mówiąc kolokwialnie, za łby, dzieląc łupy po państwie islamskim. W Syrii jeszcze państwo islamskie się trzyma, ale jak podał Sputnik, wojska czy bojownicy islamcy zostali przepuszczeni przez Amerykanów i wypuszczeni z oblężenia Rakki. Czy to jest tak, że polityka rosyjska poniosła klęskę, a triumfują sprzymierzeńcy USA w Syrii?
Nie, no, kto triumfuje, to zobaczymy, natomiast ja bym się na Sputniku jednak nie opierał, biorąc pod uwagę jakość informacji, czy też wysoką jakość dezinformacji, którą Sputnik rozpowszechnia i po prostu dla dziennikarza szanującego się podawanie informacji za Sputnikiem to jest hańba.
Podałem ją nie bez przypadkiem, wiedząc, że może spotkać mnie z pana, strony pana doktora, pewna uszczypliwość, dlatego jako pokazanie, jako termometr stosunku Kremla i Kremla propagandystów do wydarzeń w Syrii i pokazanie jako porażki polityki rosyjskiej, faktu, że to właśnie przymierzeńcy USA skutecznie walczą z państwem islamskim, a wojska reżimu cały czas się cofają, bo przecież tydzień temu siły ISIS odbiły z rąk
rządu. No tak, ale odbiły i potem się wycofały, więc tutaj trzeba trochę poczekać. Niewątpliwie nastąpi zmiana sojuszy. Myślę, że ta akcja propagandowa Trumpa wobec Iranu też powinna być rozpatrywana w kontekście zmiany sojuszy, no bo jeżeli Trump zaostrza politykę na linii Stany Zjednoczone-Iran, to trzeba pamiętać, że szyici, czyli grupa proirańska, rządzi w Bagdadzie, tak? Że wojska szyickie walczą z islamistami sunnickimi. No i teraz wsparcie Arabii Saudyjskiej w konflikcie z Iranem, bo do tego się sprowadza ta cała propaganda, może stworzyć zupełnie nową sytuację w Syrii. Także trzeba tutaj trochę poczekać, jak się wyklarują te nowe sojusze.
No pytanie tylko, czy Donald Trump gra racjonalnie, czy jest to jakaś jego zachcianka.
To zależy z jakiego punktu widzenia, bo proszę zauważyć, że ta cała gadka antyirańska, no bo tu nie chodzi o działania, tylko chodzi o jakby to powiedzieć zamieszanie w mediach, przykryła sprawę Korei Północnej, tak? Gdzie Donald Trump poniósł klęskę, no bo niestety nie potrafiono go odłączyć od Twittera. To jest największa przypadłość Donalda Trumpa. Niewątpliwie ma duże zasługi i jest pozytywną jednostką, ale jednak Twitter powinien być dla niego zakazany. Znaczy zakaz dostępu do Twittera jako sprawa zasadnicza.
Zaraz jeszcze gorsze pałajanki niż ze strony pana doktora na mnie spadną ze strony Krzysztofa Skowrońskiego, bo już jest 9:59 i czas kończyć. Antoni Opaliński z informacją.
Jedna informacja jest taka, że proces edukowania zarówno dziennikarzy, jak i naszych słuchaczy będzie w Radiu Wnet nadal trwać. Zapraszamy już w tej chwili na program wschodni. W najbliższą sobotę program wschodni na szczęście wraca, bo Radio Wnet wróciło na fale radiowe i gościem pierwszego programu wschodniego po przerwie będzie właśnie pan doktor Jerzy Targalski. Będziemy rozmawiać o najnowszej publikacji naszego gościa dotyczącej dziejów transformacji